Chwała Bogu. Wieczerza Pańska, jak to nazywamy, to jest święto radości, to jest święto zwycięstwa i to jest święto dziękczynienia. Chciałbym dzisiaj, zanim przystąpimy do wieczerzy, żebyśmy przez chwilę mogli się zastanowić raz jeszcze ku przypomnieniu, co tak naprawdę ten obrzęd, ten sakrament oznacza. Boję się, że ten sakrament został sprowadzony do zwykłego religijnego obrzędu. I dobrze jest od czasu do czasu przypomnieć sobie, jak wielką wartością jest wieczerza i tak naprawdę, co ona dzisiaj niesie dla naszego życia, dla naszego ducha, dla naszej duszy. Wieczerza Pańska, mówimy czasem, mówimy stół Pański, mówimy komunia, mówimy Eucharystia. Co to wszystko oznacza? Co każdy z tych słów oznacza? I tak naprawdę chciałbym, ażebyśmy przez chwilę, słuchając Słowa Bożego, mogli się nad tym zastanowić. I podstawą Słowa Bożego niech będzie klasyka Słowa Bożego, pierwszy list Pawła do Koryntian, 11 rozdział od 23 wiersza. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy razem ze światem nie zostali potępieni. Żeby dokładnie spojrzeć na wieczerzę, to chciałbym wrócić jeszcze do przeszłości i do pewnych zwyczajów na Bliskim Wschodzie. Bibliści powiadają, że tak naprawdę słowo wieczerza jak gdyby w hebrajskim języku nie istnieje, ale jako zwyczaj, kulturowy zwyczaj u tamtych ludów, u tamtych narodów, wieczerza to najczęściej był spożywany posiłek wieczorem. To był posiłek bardzo uroczysty, bardzo bogaty, było tam wiele potraw i najczęściej to był posiłek spożywany przez ludzi, którzy cały dzień spędzili ciężko pracując i wieczorem, gdy już się dzień chylił ku zachodowi, gdy już zakończyli swoje prace, przychodzili do domu, siadali za stołem i odpoczywając po trudzie całego dnia, zasiadali do stołu zastawionego potrawami i przez dłuższy czas rozmawiając, spożywali razem wspólnie posiłek. Gdy patrzymy na to z punktu widzenia Bożego, to chciałbym powiedzieć, że dzisiaj gospodarzem jest Bóg Ojciec. W dzisiejszym nabożeństwie gospodarzem jest Bóg Ojciec. I to On dzisiaj zaprasza nas wszystkich do Jego stołu. To jest Jego stół, to jest Jego pokarm i tym pokarmem jest chleb i wino, który tak naprawdę jest Jezusem. To jest ciało Pana Jezusa i krew Pana Jezusa i On dzisiaj nas wszystkich zaprasza na uroczystą wieczerzę. A my, jako ludzie, my jako goście, to zaproszenie dzisiaj przyjęliśmy i za około pół godziny, może mniej, może więcej, przyjdziemy do tego stołu i będziemy spożywać wieczerzę. Ten akt i to wydarzenie nie ma, ma charakter duchowy, ale też ma charakter tu i teraz. Bowiem my wszyscy, którym można nas dotknąć, razem do tego stołu przyjdziemy. Co trzeba powiedzieć i co trzeba zauważyć? To jest zaproszenie kogoś wyjątkowego. To ktoś wyjątkowy nas dzisiaj zaprasza, ażebyśmy razem ze sobą i razem z nim mieli społeczność. A zatem chciałbym zauważyć, że należałoby do tego spotkania odpowiednio się przygotować. To nie jest zwykłe spotkanie. To nie jest szybko zjedzona kolacja, ale to jest wieczerza, szczególne spotkanie. Nie chodzi tylko o zewnętrzny strój, choć wypadałoby, mając świadomość, że zaprasza nas Bóg odpowiednio się ubrać. Ale nawet jeżeli ktoś na to zbyt wielką uwagę nie zwróci, to chciałbym powiedzieć, że w duchowym wymiarze, że przygotowanie swojego serca, że przygotowanie swoich myśli, że w ogóle przygotowanie się w takim duchowym sensie jest niezwykle ważne, jest niezwykle istotne, bowiem dotykamy czegoś istotnego, czegoś bardzo ważnego. Oto za chwilę, jak mówi Biblia, jak mówił sam Pan Jezus, ja będę pukał przez całe życie, do momentu, aż przyjdę po swój Kościół. Będę pukał przez całe życie do serca każdego jednego człowieka. I Pan Jezus mówi dalej, i kto mi otworzy? Ja wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. A więc każde spotkanie człowieka z Bogiem jest swego rodzaju wieczerzą. Kiedy przyglądamy się pewnym zwyczajom, to na przykład ludzie, którzy przez lata nie zgadzali się ze sobą, przez lata kłócili się, byli wrogo do siebie nastawieni i gdy z jakichś powodów, tutaj dla nas jest ważne, żeby powiedzieć z powodu Boga, stało się tak, że ci ludzie pojednali się, to bardzo często, choć nie zawsze, ale bardzo często było tak, że jak gdyby uczcić ten moment takiego pojednania, pogodzenia się, czy ludzie spotykali się przy stole, przy wspólnej wieczerzy. Można powiedzieć przy stole pojednania. Dzisiaj to jest wyjątkowy stół. Dalej, co to jest sakrament? Co to jest sakrament? Mówimy, że w naszym Kościele są dwa sakramenty. Sakrament chrztu wodnego i sakrament wieczerzy pańskiej. Co one oznaczają, to z grubsza wiemy. Dziś o tym sakramencie wieczerzy powiemy sobie parę rzeczy takich podstawowych. Ale co oznacza słowo sakrament? A więc słowo sakrament jest wzięte ze słowa łacińskiego i ono oznaczało W starożytnym Rzymie każdy żołnierz, każdy legionista przysięgał cesarzowi dozgonną wierność. Przysięgał dozgonną wierność, przysięgał lojalność, że nigdy go nie zdradzi, że będzie tylko jemu służył i oddawał całe swoje życie, powierzał całe swoje życie cesarzowi, jak gdyby swojemu panu, i to po łacinie nazywało się sacramentus. A więc sakrament to jest pewna prawda mówiąca o tym, że my swoje życie powierzamy komuś. W tym wypadku tym kimś jest Pan Jezus Chrystus. W tym wypadku tym kimś jest Pan Jezus Chrystus. I kiedy mówimy i ilekroć używamy tego słowa sakrament, to mamy w świadomości to, że tyle razy uświadamiamy sobie, że nasze życie powierzyliśmy Jezusowi, że powiedzieliśmy Jemu, że będziemy Mu wierni. Powiedzieliśmy Jemu, że będziemy wobec Niego lojalni. Powiedzieliśmy Jemu, że nigdy Go nie zdradzimy, że dozgonnie będziemy Mu służyć, że nasze życie powierzamy Jemu. Powiedzieliśmy, że On jest naszym Panem, tak jak legionista przysięgał swojemu cesarzowi. A to oznacza, że nikt inny nie będzie w naszym życiu ważniejszy. Wtedy obiecaliśmy Jezusowi, że żadny bożek tego świata nie będzie ważniejszy niż Jezus, że diabeł nigdy nie będzie ważniejszy niż Jezus, że to ile razy przyjdzie do nas nieprzyjaciel z różnymi rzeczami, to my zawsze powiemy, że dla nas najważniejszy jest Jezus, że naszym Królem jest Jezus, że my Jemu powierzyliśmy swoje życie i chcemy być wierni, i chcemy być Jemu wierni. A to, moi drodzy, oznacza, że każde jedne balbochwalstwo jest niezgodne z tą przysięgą. Każde jedno balbochwalstwo jest zaprzeczeniem tej przysięgi, którą złożyliśmy Jezusowi Chrystusowi. Chciałbym tutaj zauważyć subtelną różnicę. Jeżeli czytamy przeszłość Kościoła i przeszłość ludzkości i mówimy o bożkach i mówimy o balbochwalstwie, to mamy na myśli bożki z kamienia, z drewna, z metalu, i te bożki stanowiły kult i ci ludzie czcili te bożki i mówili, że to jest ich Bóg. Dzisiaj, w XXI wieku, ludzie już mają taką świadomość, już mają takie poznanie, że pozbywają się tych bożków. Dzisiaj trudno znaleźć człowieka chodzącego do kościoła, który by czcił bożka z drewna, z metalu albo z czegoś innego. Ale chciałbym powiedzieć, że diabeł swoje działanie dostosował do czasów. Diabeł swoje działanie dostosował do obecności, do tego, jak wzrastało poznanie i objawienie wiele prawd ludziom. Dzisiaj bożek stał się tak subtelny, tak wyrafinowany, że wielu wierzących ludzi, mając nietrzeźwy umysł, poddało się i nie wiedząc nawet o tym, składają bożkom dzisiaj cześć, a tym samym, w tym samym momencie, jak gdyby zaprzeczają obietnicy, którą dali kiedyś Jezusowi, że to On będzie ich Panem, że to On na zawsze będzie ich Królem. Na przykład czytamy o takim jednym bożku w Piśmie Świętym, zresztą nie o jedynym, ale na przykład. Biblia wyraźnie mówi, ich Bogiem jest brzuch. To nie jest bożek zrobione z drewna albo z metalu. Ich Bogiem jest brzuch. To jest Bożek. To jest Bożek. Ile dzisiaj ludzi czci tego Bożka? Bardzo wielu. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj na stole, w szafie, w jakimś ołtarzyku już nie stoi figura, ale wiele bożków w domu różnych ludzi, mam nadzieję, że nie u nas, jest przechowywanych. Jakie to mogą być bożki? Otóż w wielu domach, mam nadzieję, że u nas tak nie jest, w wielu domach jest czczony bożek nienawiści. W wielu domach jest wystawiony bożek braku szacunku. W wielu domach wystawiony jest bożek zazdrości. I on po prostu jest. On po prostu jest. I on jest czczony. I wielu ludzi nawet nie zdaje sobie z tego sprawy i byśmy mogli wymieniać wiele bożków. Takim bardzo popularnym bożkiem, który zasiadł w wielu domach, to jest bożek grzechu. Po prostu jest. On oponował ten dom i mam nadzieję, że to nie jest wśród nas obecne. On opanował dom i ten bożek grzechu tam jest. Ja już nie powiem o takich bożkach, o których od czasu do czasu mówimy, ale że dzisiaj mówimy o przysiędze Jezusowi. I dzisiaj mówimy o przysiędze i wierności dla Jezusa Chrystusa i wyparciu się tego wszystkiego, co jest niezgodne z Jezusem Chrystusem. To chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć. W wielu domach rozsiadł się bożek, który nazywa się ja. To jest moje ego. On rozsiadł się i po prostu jest. I po prostu istnieje. I ludzie temu bożkowi składają hołd. Jeszcze jest jeden bożek, który tym razem jest widzialny. Który jest widzialny, on stoi w domu. I ludzie oddają mu cześć i spędzają przed tym bożkiem czas. Ten bożek to jest telewizor. On po prostu jest. On po prostu istnieje. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, tam są dobre rzeczy. Ale bracia i siostry, czy żyjemy w świecie realnym czy wirtualnym? Jak wydaje się wam, czy dzisiaj żyjemy w świecie realnym, tu i teraz, czy żyjemy w świecie wirtualnym? To, co jest niesamowitym majstersztykiem diabła, to, że dzisiaj ludzie żyją w świecie wirtualnym, żyją w świecie nierzeczywistym, żyją w świecie nierzeczywistym. I to jest przekleństwo wielu, wielu ludzi, który nie pozwala im spotykać się z Bogiem, który nie pozwala im doświadczać Bożej mocy, Bożej obecności i Bożego działania. Dla nich ten wirtualny świat jest ważniejszy i tak ich pochłania, że ci ludzie, gdy potem przyjdą do kościoła, to nie są w stanie rozumieć Bożego Słowa. To nie są w stanie czerpać mocy i radości z Bożego Słowa. Ja chciałbym tylko powiedzieć raz jeszcze. Czy żyjemy w realnym świecie? Czy żyjemy w świecie wirtualnym? Moi drodzy, ja chcę powiedzieć coś takiego. Ku rozwadze i ku zastanowieniu. Jeżeli dzień ma 24 godziny, jeżeli doba ma 24 godziny, I w tej dobie musi być czas na sen, dlatego że ciało człowieka musi odpoczywać. To jest normalne. To Bóg to zaplanował. Tak już jest. Tak musi być. W tych 24 godzinach jest czas na pracę, dlatego że tak to zostało ułożone, że musimy pracować. Jest tam czas także na przygotowanie jedzenia, na spożywanie jedzenia i tak dalej, i wielu różnych czynności, które musimy niewątpliwie w ciągu życia wykonać. I nikt rozsądny nigdy nie będzie poddawał pod wątpliwość tych czynności, które musimy wykonać. Ale moi drodzy, jeżeli ja więcej czasu spędzam przy jakimkolwiek bożkiem niż z Jezusem Chrystusem, to powiedzmy sobie, czy to jest w porządku? Czy to jest w porządku? Czy to wszystko, co nie dotyczy Jezusa, a spędzamy i poświęcamy temu czas więcej niż Jezusowi Chrystusowi? Powiedzmy sobie szczerze, czy to jest w porządku? Czy to jest w porządku? Czy to jest w porządku? Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Czym jest wieczerza? Mówimy, że to jest pamiątka, że to jest wspominanie. Boję się, że dzisiaj wielu ludzi wspominanie Wieczerzy Pańskiej traktuje to jak zwyczaj religijny i powiadają, że to jest tylko wspominanie i nic więcej. Że to jest tylko wspominanie i nic więcej. Ale już powiedzieliśmy sobie, że gospodarzem jest Bóg Ojciec, zaprasza nas do swojego stołu i to jest wyjątkowe spotkanie i nie wypada do Boga Ojca przyjść byle jak. I nie wypada na to spotkanie do tej wieczerzy przyjść byle jak. Czym jest wspominanie? Czym jest wspominanie? Pastor dzisiaj powiedział, że my nie płaczemy nad trumną Jezusa Chrystusa. Bo to jest dzień zwycięstwa, bo to jest dzień radości, bo to jest dzień dziękczynienia. I to jest niewątpliwe. Ale chciałbym powiedzieć, że jeżeli dzisiaj człowiek powinien zapłakać, a czasami być może powinien zapłakać, to tylko i wyłącznie nad tą własną. To tylko i wyłącznie nad samym sobą. Jeżeli dzisiaj jest potrzeba zapłakać, jeżeli dzisiaj z jakichś powodów jest taka potrzeba, to tylko nad samym sobą, a nie nad Jezusem Chrystusem. Po drugie, gdy mówimy o wspominaniu, to nie przypominamy tego Panu Jezusowi Chrystusowi. On nie musi być, nie musimy Jemu przypominać, że On za nas umarł. To wydarzenie na tej ziemi, Pana Jezusa Chrystusa na wieki w niebie pozostanie już. Nigdy historia w przyszłości, w niebie, wieczności nie wymarzy tego dnia. Tego zdarzenia nie wymarzy. Bo ilekroć razy ktokolwiek w niebie wspomni na wielki tłum wierzących ludzi, którzy będą na wieki wieczności przebywać, to za każdym z tych razy każdy będzie musiał uznać to, że to obecność Jezusa Chrystusa na ziemi, który umarł i zmartwychwstał, to spowodowała. Na czym polega wspominanie? I jak właściwie powinniśmy wspominać to? Tak naprawdę, powiedzmy sobie, w jaki sposób powinniśmy wspominać tą wieczerzę? Otóż chcę powiedzieć, że to wspominanie ma wyglądać w ten sposób, że przywodzimy sobie na pamięć, czytając fragmenty Bożego Słowa. Przypominamy sobie to wydarzenie, gdy czytamy, przypominamy sobie to wydarzenie w taki sposób, że duch nasz jest poruszony. Bracia i siostry, duch człowieka zbawionego, oczyszczonego, uświęconego krwią Jezusa Chrystusa człowieka, ile razy wspomnie na Golgotę, na krzyż, na Jezusa, na Jego śmierć, i wspomnie o Jego zmartwychwstaniu i to wszystko, co tam się dokonało, ile razy wspomni albo będzie czytać, że Pan Jezus był bity, że na Niego pluto, że się z Niego śmiano, że klękano przed Nim, że bito Go po twarzy, że mówiono do Niego prorokuj, że sponiewierano Go, że uczyniono Go za nic. I ile razy człowiek wypełniony radością i zwycięstwem, wypełniony przebaczonym życiem, ile razy wspomni to wydarzenie, czytając lub przypominając sobie, a szczególnie przy Wieczerzy Pańskiej, Duch Jego będzie poruszony. Duch jego będzie poruszony. To nie są religijne łzy. To nie mają być puste religijne łzy. Ktoś kiedyś już w świecie powiedział, że jest miasto, które może zapłakać i ludzie tym łzom nie wierzą. To nie są religijne łzy. To nie jest tani płacz. To ma być płacz poruszonego ducha. To ma być płacz, kiedy człowiek wspomina sobie. To przecież mój Pan tam był na krzyżu. Jak oni mogli go tak potraktować? Ale to Pan mówi, to dla twojego zbawienia, to dla twojego usprawiedliwienia, to dla twojej radości dla twojej radości, dla twojego usprawiedliwienia i dla twojego zbawienia. Dalej, to nie tylko poruszony duch człowieka, ale przy Wieczerze Pańskiej mówimy o spożywaniu. Za chwilę pastor podniesie chleb i będzie wniesiona modlitwa, a potem zostanie podniesiony kielich i będzie zniesiona modlitwa. To są tylko symbole. To jest tylko wino i to jest chleb. Ale tak naprawdę za tymi symbolami kryje się coś wyjątkowego. Co chciałbym powiedzieć? Za tymi symbolami kryje się ciało Pana Jezusa Chrystusa i krew Pana Jezusa Chrystusa i w duchowym wymiarze my dzisiaj spożywamy Jezusa Chrystusa, który jest dla nas napojem i który jest dla nas pokarmem. Pan Jezus Chrystus, kiedy był na tej ziemi, zauważcie, moi drodzy bracia i siostry, zauważcie, Pan Jezus Chrystus powiedział, kto nie będzie pił krwi mojej i nie będzie spożywał ciała mojego, nie będzie miał życia w sobie. Moje życie nie będzie w nim mieszkało. I co możemy tam zauważyć? Ludzie tego nie zrozumieli. Dlaczego ludzie tego nie zrozumieli? Bo byli cieleśni. Po 2000 latach każdy, kto przychodzi do stołu Pańskiego i spożywa komunię albo Eucharystię, bo komunia to społeczność, razem ze sobą, czy jest możliwe, żeby nie rozumiał tego? Jest. Każdy jeden cielesny człowiek tego nie będzie pojmował i będzie przystępował do stołu jak? Cieleśnie. Po prostu religijnie. Dlaczego? Bo nie będzie rozumiał duchowego wymiaru. I jeżeli powie mu się, że dzisiaj można posilić się duchowym wymiarem, obecnością Jezusa, to tego nie będzie mógł zrozumieć. Dlaczego? Bo po prostu jest cielesny, bo nie ma w nim duchowej prawdy, bo nie mieszka w nim prawda. Po prostu nie rozumie. Nie rozumie duchowego wymiaru wieczerzy. Co to znaczy spożywać ciało Jezusa Chrystusa? Bibliści mówią, że najważniejszą wartością w ciele Jezusa Chrystusa, bo my bardzo często mówimy tylko o krwi, tak rzadko mówimy o ciele Jezusa Chrystusa, ale bibliści powiadają, że najważniejszą wartością, jeżeli chodzi o ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa, który dzisiaj ma dla nas duchowy wymiar, to jest posłuszeństwo Jezusa. List apostoła Pawła do Kolosan, drugi rozdział. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. I mówi, był pokorny, uniżony, uniżył się do śmierci, krzyżowej, dlatego Bóg go wywyższył i tak dalej. O czym mówi apostoł Paweł? O pokorze i o uniżeniu Pana Jezusa Chrystusa. A to oznacza, i to podkreślają bibliści, i to wynika z lektury Bożego Słowa, posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. Na czym zatem polega spożywanie ciała Pana Jezusa Chrystusa? Ile razy w swoim życiu jestem posłuszny Jezusowi Chrystusowi, to oznacza, że spożyłem ciało Jezusa Chrystusa w duchowym wymiarze. Wtedy to jest faktem w moim życiu, gdy ja jestem posłuszny Jezusowi Chrystusowi. Gdy to posłuszeństwo, które było u Jezusa Chrystusa, stało się moim posłuszeństwem. Oto Jego posłuszeństwo. Jako doskonały wzór posłuszeństwa wobec Ojca, oto teraz to posłuszeństwo wobec Jezusa stało się moim posłuszeństwem. Jeżeli tak jest, to oznacza, że rozumiem wieczerzę, że rozumiem spożywanie ciała Pana Jezusa Chrystusa. I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, które czynił Pan Jezus w ciele i gdy te rzeczy, które czynił Pan Jezus w ciele są moim udziałem, to oznacza to, że mogę powiedzieć, że ta ofiara Jezusa Chrystusa jest autentyczna w moim życiu. Także krew Pana Jezusa Chrystusa, gdy ją spożywamy, to oznacza, że nasze życie jest odrodzone. To oznacza, że krew Jezusa Chrystusa, gdy mówimy, że stała się prawdziwym napojem, to oznacza, że żyjemy dla Jezusa Chrystusa. A więc kiedy mówimy o spożywaniu ciała Pana Jezusa i krwi Pana Jezusa, to oznacza, że to wszystko, co On uczynił, nagle staje się moim życiem. Nagle się staje sensem mojego życia. Nagle staje się w moim życiu najważniejsze. Zatem co chcemy powiedzieć? Oto dzisiaj Bóg Ojciec zaprasza nas do stołu, ażebyśmy razem przyszli i spożyli z Nim wieczerzę. I to, co czynił Pan Jezus Chrystus, gdy jest naszym udziałem w naszym codziennym życiu, to oznacza, że przeżywamy Jezusa, że Go doświadczamy, że Go spożywamy, że Jezus jest dla nas prawdziwym chlebem, a krew Jego dla nas jest prawdziwym napojem. I jeszcze jeden element niezwykle ważny. Komunia to jest społeczność ludzi. To jest społeczność ludzi, którzy spotykają się razem. Mówimy tutaj o społeczności między Jezusem, a między nami. Ale jeżeli mówimy o wieczerzy, to chcę powiedzieć, że mówimy także o społeczności ze sobą. Oto przyjdziemy za chwilę razem. I wiecie, co jest wielką wartością i wielkim błogosławieństwem? To, że przychodzimy razem. Żyjemy w świecie realnym czy wirtualnym? Jak zdaje się wam, czy Jezus jest obecny w Duchu Świętym? Jest obecny. A zatem widzi w tej chwili nasze serca? Widzi. Widzi, co jest w naszych umysłach? Widzi. Widzi, czy jest radość, czy jest wdzięczność i tak dalej. Wie to wszystko. Wiecie, jaką wielką wartością jest, kiedy możemy przyjść razem do stołu, szanując się nawzajem, licząc się ze sobą. A także, jak ktoś kiedyś powiedział, za chwilę przyjdziemy do stołu, żeby wziąć Boże błogosławieństwo. Kto dzisiaj na tym miejscu źle się czuje? Kto na tym miejscu dzisiaj jest smutny? Kto na tym miejscu w tym tygodniu jakąś miał trudną sytuację? I może jeszcze dziś echo tej trudnej sytuacji brzmi w twoim sercu, gdzieś tam w twoim umyśle. Wiecie, do czego służy wieczerza? Pomóżmy sobie nawzajem. Usłyszmy się. Kto dzisiaj jest mocny, wie, że jest w stanie modlić się? Niech usłuży temu, kto potrzebuje modlitwy. Podejdź i powiedz, bracie, powiedz mi coś, bo potrzebuję nadziei. Bracie, siostro, powiedz mi słowo, bo jakoś tak się źle czuję. Bo czegoś mi brakuje. Bo wiem, że jest Bóg, bo wiem, że jest Zbawiciel, bo wiem o świętej krwi, ale jakoś tak miałam taki tydzień. Albo miałem taki tydzień i tak naprawdę czuję, że coś jest nie tak, że czegoś mi brakuje. Pomóż mi. Usłyszmy sobie nawzajem. To jest właśnie komunia. Ja liczę się z drugą osobą. Mi jest żal drugiej osoby, ja chcę jej pomóc. Ja chcę ją podeprzeć i powiedzieć, oprzyj się na moim ramieniu, poprowadzę cię do Jezusa. Pójdziemy razem do stołu, tam jest Jezus. On przebacza, On uzdrawia. On naprawdę jest miłosierny, uwierz to. Ja ci pomogę. Pójdźmy razem. Nie załamuj się, pójdźmy razem. Usłuszmy sobie, pójdźmy razem. Tam jest Jezus Chrystus. On wszystko może. To jest komunia. Gdy będziemy szli do stołu, powiedz bracie i powiedz siostro, coś w tym tygodniu myślałem o tobie. Nie tak myślałem. Jakieś takie miałem uczucie wobec ciebie. Coś nie tak. Chcę to wszystko naprawić, bo za chwilę stanę przed Jezusem. A On i tak wszystko wie. On jest godzien tego, ażebym stał przed Nim czysty i święty i beznagany. Pastor na początku tego nabożeństwa powiedział, że najpierw musi przepłynąć krew, ażeby potem mogła płynąć rzeka Ducha Świętego. Niech krew Jezusa Chrystusa dzisiaj przepłynie przez to zgromadzenie. Niech krew Jezusa Chrystusa dzisiaj popłynie przez to zgromadzenie. Zanim przyjdzie rzeka Ducha Świętego i w radości, w pokoju i w jedności staniemy przed stołem, bo Bóg Ojciec dzisiaj zaprasza nas do szczególnej wieczerzy. Duchu Święty, przyjdź. Panie Jezu, niech krew Twoja święta, powstańmy, aby się modlić. Panie Jezus, niech